Cześć, jestem Nikodem. Witam w podcaście Nine. Dzisiaj przedstawię streszczenie i recenzję tej książki. Peak. Twój przewodnik po tym, jak stawać się lepszym we wszystkim, to popularno-naukowa książka o nabywaniu wysokich kompetencji, napisana przez psychologa K. Andersa Ericssona wraz z Robertem Poolem. Erickson przez dekady badał ekspertów z dziedzin takich jak muzyka, szachy, sport, medycyna i pamięć. Głównym celem książki jest wyjaśnienie, dlaczego wybitne wyniki zwykle nie są prostym skutkiem wrodzonego talentu ani samego stażu. Autorzy przedstawiają koncepcję celowego ćwiczenia, czyli treningu zaprojektowanego tak, by systematycznie usuwać konkretne słabości. Peak porządkuje również popularne, lecz zbyt uproszczone rozumienie reguły 10 tysięcy godzin. Nie liczba godzin ma decydujące znaczenie, lecz ich jakość, koncentracja, informacja zwrotna i stopniowe podnoszenie trudności. Książka łączy opis badań nad eksperckością z praktycznymi pytaniami o naukę, pracę, edukację dzieci oraz projektowanie treningu. Jej ton pozostaje analityczny, choć autorzy wyraźnie kwestionują przekonanie, że ludzkie możliwości są raz na zawsze ustalone. Przedstawię Ci najważniejsze wnioski z tej książki. Po pierwsze, celowe ćwiczenie różni się od zwykłego powtarzania tej samej czynności. Najważniejszym rozróżnieniem w Peak jest różnica między wykonywaniem danej czynności a ćwiczeniem ukierunkowanym na poprawę. Można przez wiele lat prowadzić samochód, grać w tenisa albo pracować w tym samym zawodzie, nie osiągając znaczącego postępu. Rutyna pozwala utrzymać akceptowalny poziom, ale często automatyzuje błędy. Erickson nazywa taki model naiwną praktyką. Człowiek powtarza to, co już umie, licząc, że sam czas przyniesie rozwój. Kolejny poziom, praktyka celowa, zakłada konkretny cel, koncentrację, obserwowanie rezultatu i korektę działania. Celowe ćwiczenie idzie dalej, ponieważ opiera się na sprawdzonych metodach treningu właściwych dla danej dziedziny, zwykle rozwijanych przez nauczycieli i ekspertów. Wymaga zadania minimalnie przekraczającego aktualne możliwości, szybkiej informacji zwrotnej oraz wielokrotnych prób poprawy dokładnie określonego elementu. Dlatego pianista nie powinien wyłącznie odgrywać całego utworu, jeśli problemem jest rytm w kilku taktach. Powinien izolować trudny fragment, zwolnić tempo, sprawdzić wykonanie i zmieniać sposób pracy. Ta zasada ma zastosowanie także poza sztuką i sportem. Sprzedawca może analizować konkretne rozmowy, lekarz może ćwiczyć rozpoznawanie przypadków, a uczeń może testować przypominanie materiału zamiast jedynie czytać notatki. Książka podkreśla jednak, że nie każda dziedzina ma gotowy system ćwiczeń. Do takich sytuacjach należy przynajmniej tworzyć mierzalne zadania, szukać rzetelnej oceny i rozbijać złożoną umiejętność na części. Po drugie, reguła 10 tysięcy godzin jest uproszczeniem, a nie receptą na mistrzostwo. Peak szczególnie mocno prostuje popularną interpretację badań Ericssona jako tezy, że 10 tysięcy godzin dowolnej aktywności wystarczy, by zostać ekspertem. Autor nie przedstawia tej liczby jako uniwersalnego progu ani gwarancji sukcesu. Wcześniejsze obserwacje dotyczące intensywnie szkolonych muzyków zostały w kulturze popularnej przekształcone w łatwe hasło, które pomijało warunki ich nauki. Samo spędzanie czasu przy instrumencie, na boisku czy przed podręcznikiem nie mówi wiele o jakości procesu. Dwie osoby mogą poświęcić podobną liczbę godzin na tę samą umiejętność i uzyskać zupełnie inne rezultaty, jeśli jedna z nich pracuje głównie w strefie komfortu, a druga stale otrzymuje korekty i podejmuje coraz trudniejsze zadania. Jednocześnie książka nie obiecuje szybkiej transformacji. Wysoki poziom wymaga długotrwałego wysiłku, a celowe ćwiczenie jest poznawczo męczące i trudno utrzymywać je przez wiele godzin dziennie. Wymaga też dostępu do odpowiednich zadań, informacji zwrotnej oraz czasu na regenerację. Ważne jest zatem odejście od pytania, ile godzin trzeba przepracować, na rzecz pytania, co dokładnie ma się poprawić podczas najbliższej sesji. To przesunięcie ma praktyczne konsekwencje. Pozwala planować trening w krótszych blokach, rejestrować błędy i oceniać postęp na podstawie wykonania, a nie wyłącznie wytrwałości. Krytyka mitu 10 tysięcy godzin jest jedną z cech odróżniających książkę od prostych poradników o produktywności. Po trzecie, reprezentacje mentalne wyjaśniają, jak eksperci widzą więcej niż początkujący. Według Ericssona różnica między nowicjuszem a ekspertem nie polega jedynie na szybszych rękach, lepszej pamięci czy większej motywacji. Kluczową rolę odgrywają reprezentacje mentalne, czyli rozbudowane struktury wiedzy, które pomagają rozpoznawać sytuacje, przewidywać rozwój zdarzeń i wybierać trafne działania. Szachista nie zapamiętuje pojedynczych figur w oderwaniu od siebie, lecz dostrzega układy, zagrożenia i typowe możliwości. Doświadczony muzyk słyszy błędy wykonawcze, których początkujący nie zauważa. Kompetentny specjalista w pracy szybciej rozpoznaje istotne sygnały, ponieważ ma w pamięci wiele porównywalnych przypadków. Reprezentacje nie są biernym magazynem informacji. Stanowią narzędzie kontroli własnego działania, pozwalają ocenić, jak powinno wyglądać dobre wykonanie, zauważyć rozbieżność i wprowadzić korektę.
To wyjaśnia, dlaczego informacja zwrotna jest tak potrzebna w nauce. Bez jasnego wzorca jakości trudno wykryć, co należy zmienić.
Książka podważa więc przekonanie, że ekspert działa wyłącznie intuicyjnie.
Intuicja często jest rezultatem wieloletniego budowania trafnych reprezentacji poprzez wymagające zadania i analizę błędów. W praktyce oznacza to, że nauka powinna obejmować nie tylko wykonywanie procedur, lecz także porównywanie przykładów, przewidywanie wyników, wyjaśnianie decyzji i odzyskiwanie wiedzy z pamięci.
Rozwój reprezentacji mentalnych sprawia, że kolejne ćwiczenia stają się bardziej precyzyjne, ponieważ osoba ucząca się coraz lepiej rozumie. Kow w danej dziedzinie naprawdę oznacza dobry wynik. Po czwarte, potencjał jest rozwijalny, lecz książka nie sprowadza rozwoju do samej silnej woli.
Jednym z najbardziej dyskutowanych wątków PIK jest sprzeciw wobec przekonania, że wybitne zdolności są przede wszystkim darem natury. Erikson wskazuje, że ludzie mają znaczną zdolność adaptacji mózgu i ciała, a umiejętności uznawane za niezwykłe często powstają dzięki długiemu, dobrze zaprojektowanemu treningowi. Przykłady z muzyki, pamięci, szachów i sportu służą pokazaniu, że osiągnięcia ekspertów mają historię uczenia się, a nie tylko tajemnicze źródło w postaci talentu. Najważniejsza implikacja nie brzmi jednak, że każdy osiągnie identyczny poziom w każdej dyscyplinie. Chodzi raczej o odrzucenie zbyt wczesnego wyznaczania granic własnego potencjału. Autorzy proponują rozumieć potencjał jako coś kształtowanego przez doświadczenie, naukę i środowisko, a nie jako stały zasób, który można jedynie odkryć. Taka perspektywa ma znaczenie dla rodziców, nauczycieli i pracodawców. Zamiast selekcjonować ludzi wyłącznie na podstawie początkowych wyników, warto tworzyć warunki do systematycznego rozwoju i dostarczać jakościowej informacji zwrotnej. Jednocześnie praktyczne przesłanie książki nie zwalnia instytucji z odpowiedzialności. Skuteczny trening wymaga dostępu do nauczycieli, materiałów, czasu, bezpieczeństwa oraz możliwości popełniania błędów. Właśnie dlatego hasło o przewadze ćwiczenia nad talentem nie powinno być odczytywane jako indywidualistyczna teza, że wystarczy bardziej się starać.
PIK pokazuje, że wysiłek przynosi najlepsze efekty wtedy, gdy jest odpowiednio ukierunkowany i wspierany.
Na koniec, edukacja i praca powinny ćwiczyć wykonanie, a nie tylko przekazywać wiedzę. PIK ma również wymiar edukacyjny i organizacyjny.
Erikson odróżnia wiedzę deklaratywną, czyli umiejętność opowiedzenia o zasadach, od zdolności rzeczywistego wykonania zadania w odpowiednich warunkach. Można znać teorię diagnozowania, gry na instrumencie lub prowadzenia rozmowy z klientem, a mimo to nie radzić sobie w praktyce.
Z tego powodu autorzy krytycznie patrzą na systemy nauczania, które ograniczają się do wykładów, lektur i testów sprawdzających pamięć.
Wiedza pozostaje potrzebna, ale musi zostać połączona z ćwiczeniem reprezentatywnych zadań, stopniowaniem trudności oraz korektą błędów. W zawodach o wysokiej stawce szczególnie ważne jest projektowanie bezpiecznych warunków do treningu, zanim dana osoba będzie działała samodzielnie. Książka sugeruje, że nauczyciel lub trener nie powinien jedynie oceniać końcowego rezultatu.
Jego zadaniem jest rozpoznać ograniczenie blokujące postęp i dobrać ćwiczenie, które pozwoli je usunąć.
To wymaga bardziej indywidualnego podejścia niż jednolity program dla wszystkich. Podobnie w firmach doświadczenie mierzone latami pracy nie musi oznaczać rosnącej kompetencji. Jeśli pracownicy nie analizują swoich decyzji i nie otrzymują informacji o ich jakości, zastosowanie zasad PIK nie oznacza mechanicznego zamienienia każdej pracy w serię testów.
Oznacza budowanie krótkich pętli, uczenia wykonanie, ocena, korekta i ponowne wykonanie. Dzięki temu rozwój staje się elementem codziennych praktyk, a nie rzadkim szkoleniem oderwanym od realnych zadań.
Podsumowując, PIK warto polecić osobom, które chcą świadomie rozwijać konkretną umiejętność, a nie tylko szukają ogólnej zachęty do większej pracowitości.
Będzie użyteczna dla muzyków, sportowców, uczniów, specjalistów, menedżerów, nauczycieli i rodziców. Najwięcej zyskają czytelnicy gotowi analizować własne błędy, ustalać wąskie cele i zmieniać sposób ćwiczenia, gdy nie przynosi on postępu. Książka jest także wartościowa dla osób projektujących szkolenia, ponieważ pokazuje, dlaczego samo przekazywanie informacji lub liczenie lat doświadczenia nie wystarcza do budowania kompetencji. Jej praktyczna korzyść polega na dostarczeniu kryteriów odróżniających produktywny trening od pozorów pracy, czy zadanie jest wystarczająco konkretne, czy wynik można ocenić.
Czy istnieje szybka, wiarygodna informacja zwrotna? Czy trudność wykracza nieznacznie poza obecny poziom? Te pytania można zastosować w wielu dziedzinach.
Intelektualnie PIK porządkuje debatę o talencie, wysiłku i granicach ludzkich możliwości, zwłaszcza poprzez korektę uproszczonej reguły 10 tysięcy godzin.
Na tle wielu książek o samodoskonaleniu wyróżnia się zakorzenieniem w badaniach nad eksperckością oraz precyzyjnym opisem mechanizmu nauki.
Nie oferuje uniwersalnej, szybkiej recepty ani nie utożsamia postępu z samą motywacją.
Zamiast tego przedstawia wymagający model poprawa wynika z dobrze zaprojektowanego ćwiczenia, budowania reprezentacji mentalnych, rzetelnej oceny i długofalowej pracy. Dla części odbiorców szczegółowość i powtarzalność mogą spowolnić lekturę, lecz stanowią cenę za bardziej realistyczne ujęcie rozwoju umiejętności.
Jeśli chcesz nas wesprzeć, Anders Ericsson, możesz kupić książkę za pośrednictwem linku do Amazonu, który umieściłem w opisie podcastu.
Po przeczytaniu książki daj znać, co o niej sądzisz i podziel się swoją opinią. Do zobaczenia.